trwa aktywna sobota, my dziś zajmujemy się psimi sportami.
Było o rajdach na orientację, bieganiu i pływaniu z psem, a za chwilę powiemy o tym, jak znaleźć najlepszą dla siebie i psa aktywność.
A my dzisiaj już od ponad godziny rozmawiamy o tym, jak być aktywnym psem. Nie, jak być aktywnym z psem, a nie aktywnym psem. Z nami jest już kolejny gość.
Katarzyna Wawryniuk, zoopsycholog i behawiorysta z Centrum Psychologii Zwierząt i Szkolenia Psów Edu Animalis. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pani Katarzyno, co to są w ogóle psie sporty? Bo my tutaj mieliśmy takie dwa zwierzaki, jeden mały, drugi nieco większy. I właściciele, było o dog trekkingu, było o pływaniu, ale czy są jeszcze jakieś inne?
Co to w ogóle są psie sporty?
No właśnie. Mhm.
Oczywiście, są inne sporty. Co to jest psi sport? Psi sport jest to aktywność z psem. Po prostu. To jest taka definicja ogólna, ale podejrzewam, że każdy psioludzki team ma swoją definicję takiego psiego sportu. Każdy taki team wybiera z tego sportu to, co dla niego jest po prostu najważniejsze. Niektórzy to traktują jako rekreację, inni jako bardzo duże ambicje i starty w zawodach, inni jako po prostu rozwijanie swoich pasji, swoich umiejętności, możliwości.
A czy zwierzę bez człowieka uprawiałoby sport?
Myślę, że te zwierzęta tak czy siak, one są aktywne, bo to jest związane z ich naturalnym zachowaniem. Wiele psich sportów bazuje na zachowaniach naturalnych psa, czyli na bieganiu, na węszeniu, ale też również na nawiązywaniu relacji z człowiekiem, bo
no tak,
to też jest ważne.
Pan Jakub Pronkiewicz, to czytaliśmy ten wpis, pisał o pasterstwie sportowym, czyli pasieniu owiec. Mhm. Teraz tutaj jeszcze przeczytam na Facebooku, Boguśka Depa pochwaliła się, my również biegamy, nosewalkujemy, maintrailingujemy. Co to są za aktywności? Maintrailing, nosework.
Przede wszystkim są to aktywności związane z psim nosem, ze zmysłem zapachu, ze zmysłem węchu, z wykrywaniami zapachu. I tutaj mamy różne dyscypliny. Są to przede wszystkim nosework, to jest takie wyszukiwanie, to jest taka sportowa, czy bardziej zabawowa wersja psów policjantów. Czyli psy, które wyszukują narkotyków, na przykład w torbach. Mantrailing z kolei jest to tropienie użytkowe, czyli gdzieś w terenie wyszukujemy konkretnych zapachów.
Rozumiem, czyli jak dzieci mają takiego swojego małego detektywa na przykład i tam mogą odciski palców pobierać i robić różne rzeczy, tak na przykład pies ma taki nosework i on wtedy jest...
Dokładnie
czyli
tak.
Rozumiem, że jeżeli coś schowamy i damy psu zapach tej rzeczy, to taki pies może to znaleźć, tak?
Osoba dokładnie tak, rzeczy. Pies może to znaleźć, możemy się w ten sposób, mówiąc o nosworku czy brainworku nawet, możemy się z psem bawić w zasadzie w trzy kubki.
Tak? Jakie są jeszcze ciekawe sporty?
Powiem szczerze, sportów jest z dnia na dzień coraz więcej. Mówimy o obedience, czyli o posłuszeństwie sportowym, mówimy o rally obedience, czyli o takim posłuszeństwie. Niektórzy mówią, że to jest posłuszeństwo na luzie, ale faktycznie to już jest taka lżejsza wersja obedience, gdzie mogą startować dzieci, gdzie mogą startować osoby niepełnosprawne w zawodach. Większy nacisk jest położony na to, żeby wykonać pewne pozycje, ale żeby to było w formie takiej zabawy. Mówimy też o rzutami frisbee, flyballu.
Tak, słynne latające psy.
Dokładnie. Co tu jeszcze mamy?
Psie zaprzęgi, o których
psie zaprzęgi, dog trekkingi, pływanie z psem, ale o tym że się rozmawiali już troszeczkę wcześniej.
Nadeszła ta wiekopomna chwila, żeby wyjaśnić, dlaczego dzisiejszą audycję zaczęliśmy od 3, 2, 1, go! Czyli po niemiecku. Dlatego, że Dawid Siwek kilka tygodni temu pojechał do Heringsdorfu. Tam ścigały się na plaży psie zaprzęgi. Posłuchajmy, co stamtąd przywiózł.
Jestem Anna, przyjechaliśmy ze znajomymi z Hamburga, żeby obejrzeć te wyścigi. Jesteśmy ogromnymi fanami huskich.
Ale jesteś tu ze swoim psem.
Nazywa się Miszka i jest jeszcze za młody na biegi, ale w przyszłości chciałabym z nim tu wystartować.
André Bobek, Baden-Württemberg, Schwäbische Alb.
Te psy są szkolone do wyścigów. Mogą przebiec nawet 18 km po śniegu. Treningi rozpoczynają się we wrześniu i zwykle trwają do marca. Na śniegu na pewno biegają szybciej. Po piasku dystans, który mogą przebiec, to 6 do 8 km.
W takim razie wolą biegać po śniegu czy po piasku?
Po śniegu.
3, 2, 1, go! My name is Mariella Ahrens. I'm an actress in Germany. Looks easy.
Wszystko wygląda bardzo prosto, bo ja stoję na wózku, a psy go ciągną. Ale nie jest tak łatwo, bo tak naprawdę musisz iść z nimi, biec z nimi, a nawet płakać z nimi. Trzeba być do tego trochę umięśnionym.
To było w Hellingsdorfie kilka tygodni temu. Ja jestem ciekawy, czy te wszystkie psy, które tam były zadowolone z tego, że musiały ciągnąć ten wózek. No, to takie proste, powiedziała pani, ciągnąć ten wózek. Jak pani myśli, pani Katarzyno, były zadowolone czy nie?
Czy psy były zadowolone? Myślę, że w pewien sposób były zadowolone, ponieważ tam jest ogromna motywacja tych zwierząt. Ta motywacja jest specjalnie budowana, żeby im ten bieg sprawiał przyjemność. Jest to praca na hormonach tych zwierząt, tak naprawdę. Jest to praca na ich fizjologii. Czy im to sprawia radość? Myślę, że tak, ale to musi być zrobione w bardzo mądry sposób. Dlatego są te treningi. Mhm. Po to są te treningi.
Tam powiedziała jedna z pań, że jej pies jest jeszcze za młody. Mhm. Czy rzeczywiście ze szczeniakami nie należy trenować?
Czy trenować? Trenować ze szczeniakami należy, tylko ten trening musi być odpowiednio przystosowany do tych szczeniąt. Mówiąc o szczeniaku, musimy też rozpatrzeć, w jakim wieku jest to szczenie. Jeśli mówimy o takim behawioralnym podejściu, takiej z dziedziny psychologii zwierząt, dla mnie szczeniakiem jest zwierzę do 6 miesiąca życia. Później mówimy o psie młodocianym, dorosłym i tak dalej. Niektórzy myślą, znaczy uważają, że szczenie to jest do roku czasu, tak? Do roku. I teraz, czy ze szczeniakiem trenować? Tak, ale przede wszystkim, kiedy mamy takie malutkie szczenie, które do nas dopiero trafiło, ma około 2-3 miesięcy, musimy się skupić przede wszystkim na tym, żeby przystosować tego zwierzaka do tego naszego ludzkiego życia, do tego ludzkiego codziennego rytuału, jakim jest, nie wiem, wychodzenie na dwór, przywitanie gości, otwieranie drzwi, wychodzenie do pracy, a kiedy zwierzak musi zostać w domu. Dopiero w zasadzie w tym samym czasie pracujemy nad relacją z tym zwierzakiem, żeby ten zwierzak nas lubił, żeby się dobrze czuł w naszym towarzystwie, a kiedy kończy około pół roku, zaczynamy myśleć o jakimś takim.
To jak dobrać wsparcie? Tą aktywność, żeby sprawiała przyjemność i psu, i człowiekowi?
Myślę, że przede wszystkim warto obserwować nasze szczenie, nasze zwierzę. Poobserwować, jak się zachowuje. Jeżeli nasz pies ma predyspozycję do skoków, czyli wysoko skacze i czasami nam jest to nie w smak, bo obskakuje nas, warto to przekierować na przykład na frisbee. Ja tak zrobiłam z moim własnym psem. Widziałam, że pies skacze, ma predyspozycję do cudownych skoków, ale niekoniecznie te skoki były ukierunkowane na frisbee, tylko akurat na kolana naszych gości. Więc wymyśliłam, że będziemy uprawiały sobie dog frisbee. I nam całkiem to nieźle wychodzi.
Katarzyna Wyniuk zostaje jeszcze z nami. My wracamy za chwilę, żeby porozmawiać o tym, czy to przypadkiem nie jest po prostu zwykły ludzki wymysł, ta aktywność psów. Pani Katarzyno, ja obiecałem, że spytam. Bo ja mam takie wrażenie, że czasami to, co my robimy ze swoimi zwierzętami, to jest po prostu nasz ludzki wymysł. Wymyśliliśmy sobie, a dobrze, to pies na pewno lubi biegać, to ja będę z nim biegać i ciągniemy go za rowerem, ciągniemy za hulajnogą, za nartami, no robimy różne dziwne rzeczy. Ja nie jestem przekonany, czy zawsze to sprawia zwierzętom przyjemność.
Czy to jest wymysł? Czasami tak. Czasami jest to wymysł, zwłaszcza kiedy sport nie jest dobrze dobrany do zwierzęcia. Bardzo często, może inaczej, kiedyś bardzo modne było agility, czyli to skakanie przez przeszkody, tunele i tak dalej. Bardzo często widziałam na różnych wybiegach, na różnych placach, gdzie zwierzęta były dosłownie wciągane na pochylnie, były wciągane do tuneli, wręcz wpychane, co się nieraz kończyło ugryzieniem. To nie sprawia psu przyjemności, to możemy traktować jako wymysł. Albo tak samo z posłuszeństwem, kiedy ten pies jest na przykład przestraszony, nie bardzo umie się odnaleźć w danej sytuacji, a my wymagamy od niego idealnego warowania. To jest wymysł i to nad tym musimy popracować. Musimy się cofnąć do pewnego etapu, zastanowić się jeszcze raz, jakie predyspozycje są mojego psa, jakie są moje oczekiwania wobec tego zwierzaka i w ogóle jakie możliwości ma nasze zwierzę, co możemy z nim zrobić, żeby sprawiało mu to przyjemność, a nie było to przymusem.
Jeżeli nam się podoba agility, bo widzimy filmiki efektowne, to przede wszystkim musimy sprawdzić, czy taka zabawa będzie sprawiała przyjemność psu.
Tak? Dokładnie tak. Owszem, można psu przedstawić daną aktywność, nawet to agility, powiedzieć, słuchaj, to jest fajna przeszkoda, ale robimy to stopniowo. Nie rzucamy psa na głęboką wodę, czy nie dajemy wysokości pół metra tyczki dla psa wielkości do kolana i każemy mu skakać, bo możemy uszkodzić stawy, możemy go w ogóle zniechęcić psychicznie do jakiejkolwiek aktywności związanej z przeszkodą, możemy zrobić sobie krzywdę.
Prawda nie jest taka, jest to że na, ja chodziłam ze swoim psem przez rok z Haskim na zajęcia agility i wiem, jak bardzo stopniowo wszystkiego się uczyliśmy.
Dokładnie.
Słuchajcie, na początku to nawet była belka położona na ziemi.
Dokładnie tak. Musimy to warto robić stopniowo.
Musimy pomału kończyć, ale ja chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o takiej aktywności, która każdemu psu się spodoba. O spacerze. Jaki jest idealny przepis na spacer z psem?
Idealny przepis na spacer z psem. Kiedy jesteśmy zapracowani i o godzinie 6:30 mamy 5 minut na to, żeby wyjść szybko na spacer z psem, nie mamy czasu na to, żeby ten spacer był taki idealny. Musimy załatwić najważniejsze potrzeby fizjologiczne, wrócić do domu, pójść do pracy. Ale kiedy wracamy z pracy, mamy już ten czas relaksu, proponuję, żeby podzielić sobie spacer na etapy. Potraktować spacer jako taką linię ciągłą i w tą linię ciągłą powkładać sobie etapy. Pierwszym etapem jest przede wszystkim potrzeba fizjologiczna zwierzęcia, żeby się załatwił, żeby rozprostował nogi po całym dniu siedzeniu w domu. Następnie kolejnym etapem jest to spacer. Samo chodzenie u psa daje psu rozluźnienie, ale na litość boską nie bierzmy tych telefonów, nie bierzmy smartfonów, nie myślmy o całym świecie. Skupmy się tylko i wyłącznie na naszym psie. Niech to będzie czas tylko dla nas i dla naszego czworonoga. I ten spacer niech odbywa się na luźnej smyczy, to jest bardzo ważne. Czasami napięcie na smyczy jest to jeden z najczęstszych problemów, z jakim się spotykam w czasie swojej pracy, że pies nie chodzi na luźnej smyczy. A dlaczego? Bo zazwyczaj to ciągnie człowiek, a nie pies. Człowiek nie pozwala psu powąchać, nie pozwala pójść w konkretne miejsce. Ja zawsze mówię, daj sprawdzić Facebooka swojemu psu. Tym Facebookiem są te zapachy, które są zostawiane gdzieś po krzaczkach, po pomórkach. Ja wiem, że to jest obrzydliwe, ale to są tylko zwierzęta i one potrzebują zapoznać się z zapachem innego zwierzaka. Jeżeli podejdziemy, pies obwącha, powiem, Azor, idziemy, to ten Azor, okej, sprawdziłem, idę i ta smycz nagle się robi czarodziejsko luźna. To samo z kontaktami z innymi psami. Podejdźmy, jeżeli nasz pies nie jest agresywny, ale widzę, że ma ochotę się po prostu obwąchać, podejdźmy na luźnej smyczy. W kontaktach z psami zawsze utrzymujemy luźną smycz, nie ciągnijmy za te smycze. I to jest też ten spacer. Cały czas mówimy o spacerze. Później robimy sobie może jakąś aktywność, jakąś zabawę, i kończymy fajnym rozluźnieniem, wracamy do domu.
My też się rozluźniamy i kończymy. Katarzyna Wawryniuk, zoopsycholog, behawiorystka, była dzisiaj u nas gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję.